Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Przechodzimy teraz do omówienia sakramentów Kościoła. Zacznę od odcinka, który mówi o wtajemniczeniu chrześcijańskim, sakrament Chrztu Świętego, czyli pierwszy oczywiście w tych wtajemniczeń. Natomiast o Chrzcie Świętym już bardzo dużo mówiłem w jednym z odcinków. Nie chcę Kościoła, w którym niewierzący przyjmują chrzest. Tak nazywa się ten odcinek. Bardzo dużo skrajnych emocji wzbudził u ludzi. To był jakiś, ale jestem tego zdania, że czy nie zmieniłem w ogóle zdania, może tak. Ten odcinek był dla mnie też bardzo ważny i chciałbym, żeby obejrzeć sobie ten odcinek. To żaden problem. Nie będę podsyłał linków, dlatego że zbyt wygodni się niektórzy stają i nie chcą samodzielnie gdzieś tam poszukać pewnych rzeczy, a jednak nie tędy droga. W chrześcijaństwie praca nad sobą to jest podstawa. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, chrzest, bierzmowanie, Eucharystia są fundamentami całego życia chrześcijańskiego. Sakrament chrztu. Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu. Jak nazwany jest ten sakrament? To jest punkt 1214. Jest nazwany chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany. Chrzcić, baptizein, oznacza zanurzyć, pogrążyć. Zanurzenie w wodzie jest symbolem pogrzebania w śmierci Chrystusa, z którego powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako nowe stworzenie. Czyli chrzest równa się śmierć. Mocne. Kolejny punkt. Sakrament ten jest także nazywany obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym, ponieważ oznacza i urzeczywistnia narodzenie z wody i ducha, bez którego nikt nie może wejść do Królestwa Bożego. Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Co powiedział nam Grzegorz z Nazianzu? Tutaj warto się temu przyjrzeć. Jest najpiękniejszym darem, ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą. Łaską, ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili. Zanurzeniem, ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie. Namaszczeniem, ponieważ jest święty i królewski, a królów przecież się namaszczało. Oświeceniem, ponieważ jest jaśniejącym światłem. Szatą, ponieważ zakrywa nasz wstyd, obmyciem, ponieważ oczyszcza, pieczęcią, ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga. Chrzest w ekonomii zbawienia. Od początku świata woda jest źródłem życia i płodności. Pismo Święte widzi ją osłoniętą przez Ducha Świętego. Na początku świata Twój Duch unosił się nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcenia. Kościół widział w Arce Noego obraz zbawienia przez chrzest. Ty nawet w wodach potopu dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres występkom i dał początek cnotom. Cnota to jest w dużym takim też uproszczeniu przeciwieństwo grzechu, czyli grzech to świadome, dobrowolne uczynienie zła, wykroczenie przeciw przykazaniom Bożym lub własnemu sumieniu, a cnota jest to świadome, dobrowolne praktykowanie tego, co zbliża do Pana Boga, tego, co piękne, dobre, szlachetne. Dlatego walcząc z grzechem należy zacząć praktykować cnoty. Nie skupiać się na grzechu, a skupić się na Bogu i miłości do Niego. O grzechach, cnotach, o tej walce już nagrywałem kilka odcinków kiedyś. Przede wszystkim przejście przez Morze Czerwone, będące prawdziwym wyzwoleniem Izraela z niewoli egipskiej, zapowiada wyzwolenie, jakiego dokonuje chrzest. Wszystkie zapowiedzi Starego Przymierza zostają wypełnione w Chrystusie Jezusie. Rozpoczyna on swoje życie publiczne od przyjęcia chrztu w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus daje apostołom taki nakaz: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Ewangelia według świętego Mateusza, 28 rozdział, wersety 19-20. Punkt 1225. Krew i woda, które wypłynęły z przebitego boku ukrzyżowanego Jezusa, są zapowiedzią chrztu i Eucharystii, sakramentów nowego życia. Od tej chwili możliwe jest narodzenie się z wody i ducha, by wejść do Królestwa Bożego. A przypominam, że są obecnie 4 rodzaje chrztu, czyli chrzest wody, chrzest pragnienia, chrzest krwi, chrzest z wody i ducha. Bo nie zawsze w historii Kościoła tak to wyglądało, tak jak na przykład była dyskusja na temat tego, co się dzieje z dziećmi, które urodziły się bez chrztu, albo co się dzieje na przykład z samobójcami, prawda? To wszystko gdzieś tam się rozwijało, żeby o tym pamiętać. Kolejny punkt. Kościół celebrował chrzest i udzielał go od dnia Pięćdziesiątnicy. Istotnie święty Piotr mówi do tłumu poruszonego jego przepowiadaniem: nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, werset 38. Apostołowie i ich współpracownicy udzielają chrztu każdemu, kto wierzy w Jezusa. Chrzest zawsze wiąże się z wiarą. Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom, oświadcza święty Paweł swojemu strażnikowi w Filipi. Wtajemniczenie chrześcijańskie. Gdy ktoś chciał stać się chrześcijaninem, musiał od czasów apostolskich przejść pewną drogę i wtajemniczenie złożone z wielu etapów. Można tę drogę przejść szybciej lub wolniej. Zawsze powinna ona zawierać kilka istotnych elementów. Głoszenie słowa, przyjęcie Ewangelii, które pociąga za sobą nawrócenie, wyznanie wiary, chrzest, wylanie Ducha Świętego, dostęp do komunii eucharystycznej. To jest trudne, kiedy zanika właśnie to, jak Kościół patrzył przez wiele lat, kiedy rodzice zapisują dziecko do pierwszej komunii świętej, dziecko jest nieochrzczone. W Warszawie zdarza się to coraz częściej, bo jak to określają rodzice, no jakoś tak wyszło. Przerażające, że ktoś, dorosły człowiek, może tak powiedzieć, ale faktycznie tak mówią, jakoś tak wyszło. Według prawa kanonicznego powyżej 7 roku życia dziecko należy traktować w przypadku już obrzędów liturgicznych jak osobę dorosłą, to znaczy, że to dziecko samo musi podejmować już decyzję, czy chce. Należy nawet do kurii wysłać prośbę o chrzest osoby dorosłej, bo powyżej 7 roku życia. Co za tym idzie? Faktycznie wszystkie te etapy dziecko i jego rodzice powinni przyjąć i przejść te etapy, czyli przyjęcie Słowa Bożego, życie tym Słowem Bożym, korzystanie z sakramentów, uczestniczenie w tych najświętszych sakramentach itd., itd. Czyli to nie powinno być tak, że ktoś tylko i wyłącznie się chrzci, ponieważ dziecko ma komunię świętą, może dostać prezenty, bo jeżeli tak to wygląda, to jest wielkie nieporozumienie. Tym bardziej nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy sam będę proboszczem na jakiejkolwiek parafii, abym mógł zdrowo i po katolicku wymagać od swoich parafian, abym mógł walczyć razem z nimi o ich zbawienie, a nie tylko, żebym głaskał ich po główce, mówiąc: dobrze, grunt, że jesteście szczęśliwi i macie zdrówko. Punkt 1237. Ponieważ chrzest oznacza wyzwolenie od grzechu i od kusiciela, czyli diabła, dlatego wypowiada się nad kandydatem egzorcyzm lub kilka egzorcyzmów, namaszcza się go olejem katechumenów lub celebrans kładzie na niego rękę, a on w sposób wyraźny wyrzeka się szatana. Tak przygotowany kandydat do chrztu może wyznać wiarę Kościoła, której zostanie powierzony przez chrzest. W Kościele łacińskim trzykrotnemu polaniu wodą towarzyszą słowa szafarza, na przykład Marcinie, Łukaszu, Karolino, czy jakkolwiek dziecko będzie się nazywało, czyli podaje się imię, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Warto zwrócić uwagę na to, że nie pojawia się na końcu słowo Amen, czyli potwierdzenie danego sakramentu i wyznanie wiary, że Jezus jest Bogiem, Królem, Władcą, Pomazańcem. Adonai, Melek, Elohim, Neeman. Każda poszczególna literka przecież coś oznacza. Dlatego, że takie dziecko swoim życiem ma potwierdzić to, że wierzy, że właśnie Jezus jest Bogiem. Nie tylko tyle, że słowo ma być wypowiedziane. Swoim życiem mamy później potwierdzać przyjęcie danego sakramentu. W liturgiach wschodnich katechumenowi zwróconemu w kierunku wschodnim kapłan mówi: Sługo Boże, jesteś ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przy wzywaniu każdej z osób Trójcy Świętej kapłan zanurza kandydata w wodzie i podnosi go z niej. Kolejny punkt, chrzest dzieci. 1250 punkt. Dzieci rodząc się z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą, to nie znaczy, że dzieci mają swoje własne grzechy, które popełnili ze względu na swoją ułomność, ale rodzą się z naturą upadłą i skażoną grzechem pierworodnym. Również takie dzieci potrzebują nowego narodzenia w chrzcie, aby zostały wyzwolone z mocy ciemności, przyniesione do Królestwa Wolności Dzieci Bożych, do której są powołani wszyscy ludzie. Czysta darmowość łaski zbawienia jest szczególnie widoczna przy chrzcie dzieci. Gdyby Kościół i rodzice nie dopuszczali dziecka do chrztu zaraz po urodzeniu, pozbawialiby je bezcennej łaski stania się dzieckiem Bożym. I tutaj warto też dać jedną taką krótką dygresję, mianowicie ksiądz na parafii, której jest proboszcz każdej parafii, nie może odmówić chrztu, ale uwaga, ze względu na to, że rodzice mogą nie rozumieć tego dziecka, czym jest chrzest, nie znają w ogóle nauczania Kościoła, może przesunąć w czasie dany chrzest. Bo czasami ktoś się oburza, albo na komentarzach w internecie danej parafii można na przykład przeczytać: nie chrzcijcie w tej parafii, bo ksiądz robi problemy. Tylko dlatego, że nie mamy ślubu kościelnego i nie mamy przeszkód, ksiądz robi problemy. No i bardzo dobrze, że robi problemy w takich rzeczach. Oczywiście Kościół patrzy tak, że nie powinno się karać dzieci za głupotę ich rodziców, ale to jest naturalna konsekwencja ich decyzji. To znaczy, po co chcecie chrzest dla dziecka? Czy w ogóle wierzycie w działanie Boga w tym sakramencie, skoro sami lekceważycie życie sakramentalne i nie widzicie w tym żadnego problemu, nie chcąc zrezygnować z grzechu? Dlatego wręcz nawet obowiązkiem kapłana danej parafii jest oczywiście walka o tych rodziców, przygotowanie tych rodziców, pomoc im w rozwiązywaniu tych różnych problemów, które się pojawiły. Być może nawet doprowadzenie ich do sakramentu małżeństwa, ale jednocześnie to nie chodzi tylko o to, żeby oni byli zadowoleni, dziecko ochrzczone i już. Ponieważ podejrzewam, że tam nie ma potrzebnej wiary do spełnienia warunków, nie ma intencji Kościoła. Punkt 1252. Praktyka chrztu dzieci od niepamiętnych czasów należy do tradycji Kościoła. Wyraźnie jej świadectwa pochodzą już z II wieku. Jest jednak bardzo możliwe, że od początku przepowiadania apostolskiego, gdy całe domy przyjmowały chrzest, chrzczono także i dzieci. Warto sobie zerknąć Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 15 werset, 18 rozdział, 8 werset, a także pierwszy list do Koryntian, 1 rozdział, 16 werset, żeby nie mówić, że kiedyś chrzcili się tylko dorośli. Był taki zwyczaj, że przede wszystkim chrzczono dorosłych, ale chrzest dzieci też od początku Kościoła istniał i był czymś normalnym. Chrzest jest sakramentem wiary, czyli to, o czym mówiłem wcześniej. Wiara wymagana do chrztu nie jest oczywiście wiarą doskonałą i dojrzałą, ale pewnym zaczątkiem, który oczywiście musi się rozwijać. Aby mogła rozwijać się łaska chrztu, ważna jest pomoc rodziców. Na tym polega także rola rodziców chrzestnych, którzy powinni być głęboko wierzący, a także zdolni i gotowi służyć pomocą nowo ochrzczonemu, zarówno dziecku, jak dorosłemu na drodze życia chrześcijańskiego. Warto w ogóle tutaj zadać sobie pytanie, że jeżeli jesteś rodzicem chrzestnym, to czy wypełniasz swoje zadanie? Czy modlisz się za dziecko, czy przyjmujesz komunię świętą w intencji dziecka, czy próbujesz to dziecko doprowadzić do Pana Boga, bo możesz nawet nie mieć z nim kontaktu. Może być tak, że relacje się urwały i nie masz możliwości spotkania się z tym chrześniakiem. Aczkolwiek pamiętaj o zamawianiu mszy świętej za to dziecko. Podjąłeś się walki o zbawienie tego dziecka. I to jest twoje zadanie, dopóki żyjesz, a mam nadzieję także i po twojej śmierci. Kto może chrzcić? Punkt 1256. Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup i kapłan, a w kościele łacińskim także diakon. W razie konieczności może ochrzcić każda osoba, nawet nieochrzczona, mająca wymaganą intencję, używając trynitarnej formuły chrzcielnej. Wymagana intencja polega na tym, aby chcieć uczynić to, co czyni Kościół, gdy chrzci. Czyli podajemy imię i formułę trynitarną. Marcinku, na przykład Marcinie, przepraszam, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Konieczność chrztu. Sam Pan potwierdza, że chrzest jest konieczny do zbawienia. Tym bardziej warto zastanowić się, że jeżeli ktoś mówi, dziecko będzie dorosłe, niech samo zdecyduje, czy chce się ochrzcić, pokazuje niewiarę rodziców. Jednocześnie ci sami rodzice mówią, że wierzą, tylko tak poważnie traktują wiarę. Gdyby wierzyli, to było naturalną konsekwencją byłoby to, że pragną chrztu dla swojego dziecka jak najszybciej. Sam Pan potwierdza, że chrzest jest konieczny do zbawienia. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 5 werset. Dlatego też polecił on swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody. Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament. Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego. Teraz bardzo ważna rzecz. Bóg związał zbawienie z sakramentem chrztu, ale Bóg nie jest związany swoimi sakramentami. To znaczy może być sposób działania Pana Boga poza sakramentami. Kościół zawsze zachowywał głębokie przekonanie, że ci, którzy ponoszą śmierć za wiarę, nie otrzymawszy chrztu, zostają ochrzczeni przez swoją śmierć dla Chrystusa i z Chrystusem. To jest jeden z tych rodzajów chrztu, o którym wspomniałem, czyli chrzest krwi. Podobnie jak chrzest pragnienia przynosi owoce chrztu, nie będąc sakramentem. Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, Kościół może tylko polecić je miłosierdziu Bożemu, jak czyni to podczas przeznaczonego dla nich obrzędu pogrzebu. Istotnie, wielkie miłosierdzie Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni, i miłość Jezusa do dzieci, która kazała mu powiedzieć: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, pozwalają nam mieć nadzieję, że istnieje jakaś droga zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu. Tym bardziej naglące jest wezwanie do Kościoła, jest wezwanie Kościoła, by nie przeszkadzać małym dzieciom przyjść do Chrystusa przez dar chrztu świętego. Na odpuszczenie grzechów, punkt 1263. Chrzest odpuszcza wszystkie grzechy. Grzech pierworodny i wszystkie grzechy osobiste, a także wszelkie kary za grzech. W tych, którzy zostali odrodzeni, nie pozostaje więc nic, co mogłoby przeszkodzić im wejść do Królestwa Bożego. Ani grzech Adama, ani grzech osobisty, ani skutki grzechu, wśród których najcięższym jest oddzielenie od Boga. Można tutaj powiedzieć, że trochę tak można się nie dziwić tym ludziom, którzy z chrztem czekali na ostatnie chwile swojego życia, ale z drugiej strony ryzyko, że zdążę być ochrzczony, bo przecież nie znamy dnia naszej śmierci, też było wielkie. Jestem zwolennikiem jednak, żeby chrzcić dzieci pod warunkiem, że ich rodzice wierzą. Wierzą i praktykują, to jest ze sobą powiązane. Jak ktoś mówi, że wierzy, a nie praktykuje, no to z mojego punktu widzenia nie wierzy, bo wiara to jest odpowiedź Bogu na jego wezwanie. To nie jest to, czy myśli się, że ktoś tam jest, albo czy się coś czuje. To w ogóle nie ma znaczenia. co ja tam czuję, czy co tam sobie myślę. Wiara to odpowiedź Bogu na jego wezwanie, a wyraża się to między innymi w korzystaniu, przyjmowaniu sakramentów, bo taka była wola Jezusa. Punkt 1264. W ochrzczonym pozostają jednak pewne doczesne konsekwencje grzechu, takie jak cierpienie, choroba, śmierć, czy nieodłączne od życia ułomności, takie jak słabości charakteru, a także skłonności do grzechu, którą tradycja nazywa pożądliwością. Stając się członkiem Kościoła, ochrzczony nie należy już do samego siebie, ale do tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. Od tej chwili jest powołany, by poddał się innym, służył im we wspólnocie Kościoła, by był posłuszny, uległy przełożonym Kościoła, by ich uznawał z szacunkiem i miłością. Tutaj sobie zapisałem taką notatkę, bo to jest piękne i bardzo mocne zdanie. Jak ktoś nie ma tej łączności z Chrystusem i jego Kościołem, to zdanie w ogóle budzi bunt. I to taki bunt, że no tak, niewolników sobie Kościół chowa. Mniej więcej w taki sposób można byłoby to ująć. Zapisałem sobie: ciężko i trudno to przyjąć. Niestety jestem skażony współczesnym myśleniem i czasem zapominam, jak ważny jest Kościół i jego rola w zbawieniu. Kościół równa się Chrystus. Ochrzczeni, odrodzeni przez chrzest, jako dzieci Boże, są zobowiązani do wyznawania przed ludźmi wiary, którą otrzymali od Boga za pośrednictwem Kościoła i uczestniczenia w apostolskiej i misyjnej działalności ludu Bożego. Ochrzczony, wszczepiony w Chrystusa przez chrzest, upodabnia się do Niego. Chrzest opieczętowuje chrześcijanina niezatartym duchowym znamieniem, czyli charakterem. To jest to sfragis, to określenie, o której wcześniej w którymś z odcinków mówiłem, który oznacza jego przynależność do Chrystusa. Znamienia tego nie wymazuje żaden grzech, chociaż z powodu grzechu chrzest może nie przynosić owoców zbawienia. Sakramentu chrztu udziela się jeden raz, nie może on być powtórzony. Wierny, który zachowa pieczęć do końca, to znaczy pozostanie wierny obietnicom chrztu, będzie mógł odejść ze znakiem wiary. W wierze otrzymanej na chrzcie, w oczekiwaniu na uszczęśliwiające oglądanie Boga, który jest wypełnieniem wiary i nadziei zmartwychwstania. I tutaj jeszcze ważna rzecz. Jeżeli dziecko na przykład zostało ochrzczone w szpitalu, ale już nie było chrztu z ducha, tylko z samej wody, na przykład przez pielęgniarkę na prośbę rodzica, to później w parafii nie ma czegoś takiego jak drugi chrzest, ale jest tylko uzupełnienie chrztu. Czyli już nie ma pewnych obrzędów, czyli nawet jak jest kilkoro dzieci, to wszystkie dzieci oprócz tego jednego, które ma już uzupełnienie, mają wszystko, ale w przypadku tego dziecka później jest namaszczenie świętym olejem, założenie białej szatki, jest zapalenie świecy, jest nałożenie rąk, czyli są te elementy, ale nie ma samego obrzędu chrztu. Nie ma tego. Absolutnie nie ma, żeby o tym pamiętać. Kolejny odcinek będzie o sakramencie bierzmowania. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.